A gościem Poranka Wnet profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, korespondent wojenny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jutro szczyt NATO w Wilnie. Czego się pan po nim spodziewa? Jakich decyzji?
Z tych najważniejszych, bo będzie dużo, dużo słów padnie i to będziemy mieli do czynienia z taką dysproporcją między ilością słów a konkretami, ale w tych konkretach najważniejsze moim zdaniem będą regionalne plany obrony. Te trzy plany, to gigantyczne przedsięwzięcie. W zasadzie to jest powrót do logiki, do sposobu myślenia o NATO i o konkretnych działaniach wobec głównie Rosji i sięgających czasów zimnej wojny, no bo to regionalny plan obrony, który w zasadzie w czerwcu miał być klepnięty w Brukseli, tam wtedy Turcja postawiła pewne weto dotyczące Cypru. To są gigantyczne opracowania, jakby takie bardzo konkretne, to czego armia oczekuje, zresztą tutaj do końca też wojsko wprowadzało pewne korekty, ale to jest po prostu bardzo precyzyjne wskazanie, jakie formacje, w jaki sposób, w którym miejscu mają być wykorzystane w sytuacji artykułu 5, czy w zasadzie w sytuacji realnego zagrożenia ze strony wroga, czy państwa wrogiego. Pamiętajmy, że zgodnie z koncepcją strategiczną NATO, tą najnowszą, która zastąpiła koncepcję z 2010 roku, Rosja jest określana jako realny przeciwnik czy sojuszu. W związku z tym te trzy wielkie, bardzo precyzyjne plany. Jeden z nich dotyczy w dużym stopniu Polski, to znaczy tego centralnego obszaru aktywności NATO, oprócz północnego i południowego. To jest coś, co nie tylko jest w duchu powrotem do pewnych rozwiązań z obszaru czy z okresu zimnej wojny, ale to jest już takie bardzo, bardzo konkretne, bardzo precyzyjne przygotowywanie potencjału i też policzenie jakby, czy też otrzeźwienie tego dziwnego okresu w funkcjonowaniu Europy, w funkcjonowaniu także NATO, gdzie Europa się po prostu rozbroiła. No i w związku z tym nie dysponowała realnym potencjałem na przykład przemysłu zbrojeniowego, aby szybko i skutecznie być w stanie dostarczać Ukrainie tego, co było fundamentalne, czyli oprócz sprzętu oczywiście amunicji. Więc to jest jakby kluczowy element, no ale także podgonienie w tych kilku kwestiach, które zostały, które miały być bardzo konkretnie realizowane. No, między innymi kwestia dotycząca tych sił szybkiego reagowania, prawda? To, co zostało, te decyzje, które zostały podjęte rok temu, a więc pułap 300 tysięcy sił z tych 40, a więc no bez mała 10-krotny wzrost tego potencjału odstraszania w postaci sił, które są w stanie być szybko przygotowane do działań. To jest tak ogromny wysiłek, że tu rzeczywiście jest, no, powiedzielibyśmy, że jest jeszcze dużo do zrobienia.
Te regionalne plany obrony, z nich będzie wynikać, że będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce, będą powstaną jakieś nowe bazy w ramach bukaresztańskiej dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO, czy też coś innego to oznacza?
Przede wszystkim mówię, to jest bardzo konkretne rozpisanie, które formacje we wszystkich państwach NATO, a szczególnie te, które są dedykowane do działań, chociażby w ramach właśnie tych sił szybkiego reagowania, ale w zasadzie każde państwo, każda formacja ma bardzo konkretnie wyznaczone zadania. No, w czasach zimnej wojny Na przykład w momencie, w którym no, mieliśmy ten przesmyk Fuldy, czy taki kluczowy obszar według NATO, ten kanał, ten kierunek, który miał pójść uderzenie między innymi pierwszej gwardyjskiej armii pancernej sowieckiej na zachód i dosłownie nie tylko te, które stały na straży amerykańskich głównie siły, ale wszystkie formacje wchodzące w skład, wydzielone w skład NATO, miały bardzo określone swoje zadania. Tego dotąd nie było. Znaczy NATO funkcjonowało jeszcze w takiej atmosferze pozimnowojennej. A to jest konkretny plan. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Tu jest po prostu, wraca porządek, wraca taka jasność z punktu widzenia armii, z punktu widzenia wszystkich formacji. Natomiast jeśli chodzi o dyslokację, no to jest jeden z tych elementów oczywiście, no bo mieliśmy tą decyzję, że z poziomu batalionowych grup, czyli mniej więcej 1000 żołnierzy z tych 8 formacji, które były rozmieszczone w krajach wschodniej flanki NATO, no, Litwa, Łotwa, Estonia, te wszystkie formacje wielonarodowe, Polska, Rumunia, to mniej więcej zwiększono do poziomu brygad. No ale jak pamiętamy, Niemcy na przykład forsowali projekt taki, że co prawda są gotowi i są za zwiększeniem, tylko że te formacje są u nich. Nie są dyslokowane w krajach wschodniej flanki NATO, tylko są jakby gotowe, przygotowane do szybkiego przemieszczenia. No to nie jest to rozwiązanie, które było zdaniem państw wschodniej flanki NATO rozwiązanie optymalne. To Niemcy ugrali to dla siebie, a nie było to dobre rozwiązanie. W tej chwili my dążymy po prostu do tego, aby dyslokacja tych sił była realna, ale nawet, żeby w niektórych miejscach rzeczywiście, na przykład w Polsce, z tego poziomu jednej brygady ta ilość była, sięgała do 2-3 brygad. Natomiast to co jest realne, to co się przekłada na to drugie tło tego szczytu NATO, to jest to, że pamiętajmy, że powstały jakby takie dwa standardy. Z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z takim z wzrostem determinacji ze strony NATO, ale z drugiej strony mamy format dwustronny, który forsowany jest przez wiele z tych państw, które są w szczególnie trudnej sytuacji. Tak jest w przypadku Norwegów, którzy rozwinęli format dwustronnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i na tej podstawie zwiększyli obecność Stanów Zjednoczonych w bazach norweskich. Ale to samo dotyczy Szwedów czy wcześniej Finów, którzy widząc, że będą pewne problemy, jeśli chodzi o przyjęcie Szwecji do NATO, zaczęli forsować właśnie tą logikę, to znaczy poza oczywiście współpracą z NATO i oczekiwaniem, kiedy Szwedzi czy zostaną otwarte ostatecznie drzwi dla Szwecji, forsują też relacje dwustronne i tak jest w przypadku Polski. Mamy silne wzajemne relacje potwierdzone na poziomie umów amerykańsko-polskich. Na tej podstawie między innymi...
Jest jeszcze na tej podstawie mamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Jest jeszcze jedno państwo, być może najważniejsze w czasie tego szczytu, czyli Ukraina. Po pierwsze, jaka jest ocena pana tego, co się dzieje na frontach ukraińskich, a po drugie, czego Ukraina może się spodziewać po tym szczycie?
No niestety, tak szczerze mówiąc, to właśnie tu będzie ta duża ilość słów, to znaczy z tych ostatnich ocen wynika, że Ameryka będzie forsowała rozwiązanie, które no, trochę przypomina to memorandum budapesztańskie, to straszne memorandum, które zostało głównie przez Clintona forsowane Ostatnio Clinton przyznał, że to memorandum z 1994 roku, które doprowadziło do tego, że Ukraina, trzecie mocarstwo atomowe świata po rozpadzie Związku Sowieckiego, dysponujące ponad 1800 głowicami, to była potęga atomowa. Zresztą pamiętajmy, że największa fabryka świata, produkująca fundamentalnie najważniejsze systemy strategiczne dla Związku Sowieckiego, mieściła się na Ukrainie, największa na świecie. Fabryka zbrojeniowa. Ukraina była potęgą, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o zaplecze Związku Sowieckiego. No i tutaj raptem pod ogromną presją Stanów Zjednoczonych Ukraina się rozbroiła. I rzeczywiście konsekwencje tego rozbrojenia, a pamiętajmy, wówczas właśnie dostała gwarancję. Co prawda w formie memorandum, ale główne państwa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i właśnie Rosja, miały gwarantować nienaruszalność terytorialną, ale także gwarancje ekonomiczne, to znaczy, że inne państwa nie będą oddziaływały poprzez instrumenty ekonomiczne na Ukrainę. I zakończyło się to tym, co widzimy, to znaczy wojną w 2014 roku i agresją w 2022 roku. W związku z tym taka próba w tej chwili zbudowania narracji w postaci gwarancji udzielonych przez grupę państw, a w tym między innymi przez prawdopodobnie Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Francję, to jest w jakimś tam stopniu znów nagrodzenie Putina, bo przecież zasadniczym celem to te punkty, które on przedstawił jako rodzaj szantażu wobec NATO w 2021 roku, to między innymi zasadniczą kwestią było wycofanie się NATO, ale także absolutne, kluczowa postawa dotycząca Ukrainy jako państwa, które nie zostanie włączone w struktury
sojuszu. Żadnej deklaracji, która powie, tak, Ukraina będzie w NATO, by pan się nie spodziewa.
Nie spodziewam się, natomiast będzie dużo słów, które będą próbowały ukryć to. No, generalnie Niemcy forsują dokładnie to samo, co przeforsowały w 2008 roku. Pamiętajmy przecież, że wtedy kanclerz Merkel była tak histerycznie przeciwko temu, że nawet ówczesny prezydent Bush ze swoich wspomnieniach mówi, że był porażony, zaszokowany wręcz agresywnością i taką determinacją, z jaką Niemcy wówczas broniły tej właśnie koncepcji, aby, broń Boże, nie dawać już konkretnej ścieżki dla Ukrainy, dla Gruzji, jeśli chodzi o wejście do NATO. No i Rosja to wykorzystała. No i teraz też część obserwatorów uważa, że będzie to swoista zachęta dla Putina, na przykład w przedłużaniu wojny, jeśli padną stwierdzenia, że takie jednoznaczne stwierdzenia, które będą pokazywały, że dopóki wojna toczy się, no to ze strony NATO nie będą żadne jednoznaczne deklaracje składane. Tutaj jednak trzeba było podjąć ryzyko związane z bardzo określonym wskazaniem drogi, przyspieszonej drogi Ukrainy do NATO. Mogłoby paść jednoznaczne stwierdzenie, że wobec Ukrainy zostanie zastosowana ta sama procedura, jaka wobec Finlandii czy wobec Szwecji. To jest to bardzo niebezpieczne miejsce, przy czym część obserwatorów mówi, że ta postawa Bidena jest związana ze zbliżającymi się wyborami w Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy, jednym z potencjalnych przeciwników Bidena może być Trump, który może wykorzystać tego typu narrację. W związku z tym w jakimś tam stopniu perspektywa wyborcza w Stanach Zjednoczonych może wpływać na postawę Stanów Zjednoczonych, na postawę Bidena. On chce stworzyć konkretny pakiet dostaw, rozpisać je i jakby wskazać, że Ukraina ma stać się takim Izraelem ze względu na bardzo jednoznacznie dedykowane zasoby broni, rozpisane Bo to jest jeden z kluczowych elementów tak naprawdę tego szczytu. To znaczy oprócz owych planów, to Zachód musi w końcu się obudzić, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o rozwój tego potencjału. To nie chodzi o to, że państwa będą rozliczane zgodnie ze szczytem z Walii, ile procent przeznaczają na zbrojenia, tylko musi być pełna świadomość, że Zachód musi zainwestować w rozwój przemysłu zbrojeniowego. Musi mieć po prostu potencjał, którego w tej chwili w istotnym stopniu nie ma, ale nic nie zmienia tego faktu, że w zasadzie Europa nadal jest bezbronna i cała siła NATO, cała zdolność obrony NATO zależy od Stanów Zjednoczonych.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Również dziękuję.
Profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, był gościem Poranka Wnet, a my za moment przeniesiemy się do Lwowa.